Chwała Panu, kochani. Bardzo się cieszę z tego, że mogę tutaj być. Dziękuję za zaproszenie i wierzę, że to będzie czas, w którym będziemy mogli skupić się też na tym, co Boże Słowo mówi, co Pan chce mówić, co jest dla nas tym takim duchowym pokarmem, abyśmy mogli z tego miejsca wyjść zachęceni, posileni, wzmocnieni w Panu i także z takim przekonaniem, że Bóg jest dobry, że nas kocha, że troszczy się o nas, że nas ochrania i błogosławi. Wiecie, dzisiaj przygotowałem taki temat pokój. Chcę mówić na temat pokoju i jak się pewnie domyślacie, na temat Bożego pokoju. Nie wiem, czy to jest dobry temat, jak myślicie? Ja myślę, że dobry i ważny i chcę wam powiedzieć, że omawiając ten temat, trzeba osobiście go przeżywać. Trzeba doświadczać tego pokoju. Nie można, nie da się mówić o pokoju, kochani, tocząc równocześnie jakieś walki. Nie da się mówić o pokoju, będąc wewnętrznie rozdartym człowiekiem. A to z tej prostej przyczyny, że wtedy w naszym życiu, wtedy w moim sercu, w moim wnętrzu panuje raczej coś zgoła przeciwnego, czyli niepokój, dysharmonia. I to jedno z drugim, nie da się tego pogodzić. Dlatego rozpoczynając to rozważanie, kochani, chciałbym, żebyśmy wyszli od tego, jak uważam, kluczowego wersetu, a mam na myśli słowa Pana Jezusa, które zapisane są w Ewangelii według świętego Jana. Jest to rozdział 14 i werset 27. Znane nam wszystkim słowa, ale one są bardzo ważne, kluczowe, jak powiedziałem, dla tego naszego dzisiejszego tematu. Ewangelia Jana, 14 rozdział, werset 27. Pokój zostawiam wam. Mój pokój daję wam. Nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. I o tym pokoju, kochani, o takim pokoju chciałbym dziś mówić. O pokoju, który daje Jezus. Nie wiem, wiedzieliście o tym, że Jezus oprócz zbawienia, odpuszczenia naszych grzechów daje też pokój? Amen? Halleluja. Wierzę, że tak. Wierzę, jestem przekonany o tym, że znamy te wspaniałe słowa, te wspaniałą obietnicę i wiemy również, że On jest księciem pokoju. Śpiewamy nawet, kochani, taką pieśń. Jezus, najwyższe imię. Emanuel. Bóg jest z nami, Książę pokoju. Ale, kochani, jak to rozumieć? Jak to zastosować w praktyce? Jak nabyć ten pokój? O tym chciałbym też dzisiaj kilka słów powiedzieć. Gdybyśmy spojrzeli tak szerzej nieco na wypowiedź Pana Jezusa, to zauważylibyśmy, że we wcześniejszych wersetach tego rozdziału mowa jest o Pocieszycielu, którego Bóg, Ojciec pośle na tę ziemię po odejściu Jezusa, po wypełnieniu misji przez naszego Pana i Zbawiciela, kiedy odchodził z tej ziemi, o tym właśnie mówił. I to jest mowa, kochani, że tak powiem, o Pocieszycielu przez duże P. Pocieszyciel, czyli jak wyjaśnia nam Jezus, Duch Prawdy albo Duch Święty, o którym też dzisiaj tutaj śpiewaliśmy, którego zapraszaliśmy do naszego życia, do naszych serc. Duchu Święty, zapraszamy Cię. I ten właśnie Pocieszyciel, jak czytamy w 26 wierszu, gdy przyjdzie, przypominać nam będzie słowa Jezusa i nauczy nas, jak mówi sam Pan Jezus, wszystkiego. I zaraz po tym, po tej wypowiedzi padają słowa Jezusa o pokoju. To zapewnienie. Pokój mój daję wam. Pokój mój zostawiam wam. Wiemy, że to się wypełniło, kochani. Że dokładnie tak się stało. Że Duch Święty zstąpił na ziemię. Doświadczyli tego apostołowie w dzień Pięćdziesiątnicy, kiedy nastąpiło wylanie Ducha Świętego. I my, każdy z nas, dzisiaj możemy tego doświadczać. Doświadczamy tego? Amen? Halleluja. Może tego nie doświadczasz. Może jest w twoim sercu jakiś niepokój, jakiś smutek, jakaś troska. Pragniesz tego, mówisz, tak, ja tego pragnę, ja tego potrzebuję, ale brakuje mi tego w moim życiu. Ja myślę, że jeżeli pragniesz, jeżeli szukasz, to tak jak Boże Słowo nam mówi, jak o tym nas zapewnia, to znajdziesz. Kto szuka, ten znajdzie. Bo tak mówi Boże Słowo, a ono jest prawdą, ono się nie myli. Ale jeżeli nie masz takiego pragnienia, jeżeli nie masz takiego przekonania, że prawdziwym pokojem może obdarzyć tylko Bóg, przez Ducha Świętego. Jeżeli jest ci to obojętne, to chcę ci powiedzieć, że Bóg, Duch Święty nie będzie mógł w tobie działać, nie będzie mógł przez ciebie działać. Ja wierzę, drodzy, jestem o tym przekonany, że jesteśmy dzisiaj tutaj na tym miejscu nie z przyzwyczajenia, nie z jakichś innych może pobudek, ale przyszliśmy tutaj na to miejsce, bo mamy pragnienie, bo nam zależy. Zależy nam na tym Bożym pokoju, na przeżywaniu Go w naszych domach, w naszych rodzinach. Zależy nam na społeczności z Bogiem. Zależy nam na społeczności, relacji z bratem, z siostrą. Na przeżywaniu mocy Ducha Świętego. Amen? Halleluja. A więc, drodzy, po pierwsze, przeżywanie pokoju, doświadczanie go w życiu ma ścisły związek z Duchem Świętym. Chciałbym to powtórzyć jeszcze raz. Przeżywanie pokoju, doświadczanie go w życiu ma ścisły związek z Duchem Świętym, który zamieszkując we mnie, zamieszkując w tobie, wnosi ten pokój w moje i w twoje życie. I dopóki mamy łączność z Bogiem, dopóki mamy relację z Bogiem przez Ducha Świętego, to dopóty Boży pokój gości w naszych sercach. On tam jest, On tam panuje. I to jest ta różnica, kochani, pomiędzy pokojem, który oferuje ten świat, a Bożym pokojem. Jezus mówi, mój pokój jest inny. To nie jest ten rodzaj pokoju, który zna, który oferuje ten świat. Tak, ten świat próbuje też robić coś na rzecz pokoju. Słyszymy, że tu czy tam trwała jakaś wojna, że udało się ją zakończyć, że dogadali się, że zapanował pokój, że nie strzelają do siebie. Wprowadzili być może jakieś zawieszenie broni, jakiś rozejm. Ale to jest wszystko kruche. To jest bardzo często nietrwałe. Bo w ludziach wciąż tkwi napięcie i to się czuje. I to dotyczy sytuacji międzynarodowych, ale może też dotyczyć, drodzy, nas samych, naszych domów, naszych rodzin, naszych małżeństw. I niestety, ale musimy to zdać sobie z tego sprawę, że to, co się dzieje wokół nas, to, co też po części jest naszym udziałem, czasów, w których żyjemy, to jest wypełnieniem proroctwa dotyczącego czasów ostatecznych. Brak pokoju, wieści wojenne. Jeszcze nie całkiem udało się być może gdzieś tam zażegnać jakiejś kwestii spornej w jednym zakątku świata, a już docierają do nas wiadomości, że znów jakieś walki, coś niepokojącego dzieje się gdzie indziej. Powstaje, jak czytamy w Bożym Słowie, naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu. Nie ma na tym świecie harmonii. Nie ma harmonii w relacjach. Nie ma harmonii być może nawet w rodzinach. Małżonkowie często toczą ze sobą walki, raniąc siebie nawzajem. Dlaczego tak trudno jest nad tym zapanować? Dlaczego tak się dzieje? Może pytamy się, gdzie w tym wszystkim jest Bóg? Ludzie często zadają takie pytania. Czy On jest zainteresowany? Jest takie miejsce, wiecie, w Bożym Słowie, które rzuca światło na ten problem. I mam na myśli werset, który chciałbym przy tej okazji przypomnieć. Na pewno go znacie. On jest zapisany w księdze proroka Izajasza, 48 rozdział, werset 22. Izajasz, 48 rozdział, werset 22. Nie mają pokoju bezbożni, mówi Pan. To słowo jest jeszcze później powtórzone w 57 rozdziale tej samej księgi. I kochani, musimy to jasno powiedzieć, że pokój bez Boga nie może być ani prawdziwy, ani trwały. Izajasz powiada z inspiracji Ducha Świętego, że ludzie bezbożni są ludźmi niepokoju, ponieważ wyrugowali, usunęli Boga ze swojego życia. Ponieważ ich stara natura, ich grzech, który panuje w ich życiu, popychają ich do buntu, do odrzucania Bożej łaski, do odrzucania Bożej postawy, Bożej miłości, postawy uniżenia. Bezbożni nie mają pokoju zarówno w swoim duchu, w swoim wnętrzu, jak i w swoim działaniu. I tacy ludzie w imię różnych, nawet czasami szczytnych idei, pragną dochodzić wciąż i wciąż swoich racji, dbać o swoje interesy i robią wszystko, idąc niejednokrotnie, jak to się mówi, po trupach, żeby tylko postawić na swoim. Kierują się zasadami egoizmu, bo tak im podpowiada ich własne ja, ich honor, ich niekiedy wybujałe ambicje, ich serce, w którym nie ma, jak powiedziałem, miejsca na Boga. Tak, pokój będzie, ale dopiero wtedy, jak będzie po mojemu, jak będzie na moich warunkach. I pomimo tego, że powołują się, wiecie, nieraz na Boga, że On jest na ich ustach, to jednak niewiele to daje, bo w sercu go nie mają. I w takiej rzeczywistości, drodzy, żyjemy. Wszyscy mówią o pokoju, ale każdy się zbroi. Wszyscy go pragną, ale nikt nie chce ustąpić. Ale Jezus zostawia nam inny pokój, drodzy. Jezus zostawia nam inny pokój. On nam daje pokój, który płynie z góry. Od Ducha Świętego, który jest też przedstawiony jako gołębica. Tak go opisuje Jan Chrzciciel. Przeczytajmy może ten fragment z Ewangelii według świętego Jana. To jest pierwszy rozdział, wersety od 32 do 34. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, 32 do 34. Jan świadczył też mówiąc, widziałem Ducha zstępującego z nieba, jakby gołębica, i spoczął na Nim, czyli na Jezusie. I ja Go nie znałem, powiada Jan, lecz Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł do mnie, ujrzysz Tego, na którego Duch wstępuje i na Nim spocznie. Ten chrzci Duchem Świętym. A ja widziałem to i złożyłem świadectwo, że Ten jest Synem Bożym. Halleluja. I to jest ważne, kochani. I to jest wspaniałe, kiedy możemy patrzeć oczami duchowymi i tak jak Jan dostrzegać Ducha Świętego, który chce wypełniać nasze serca Bożym pokojem, który chce, żeby ten Boży pokój, pokój Chrystusowy, jak powiada apostoł Paweł, rządził w naszych sercach. I On to chce czynić. To jest Jego praca, to jest Jego dzieło, to jest dzieło Ducha Świętego w nas. Nasz Pan Jezus Chrystus był napełniony Duchem Świętym. Jego życie było przepełnione pokojem. On ten pokój wnosił wszędzie tam, gdzie się pojawiał. Kiedy się pojawiał wśród uczniów już po swoim zmartwychwstaniu, pamiętacie, witał ich słowami: pokój wam, pokój wam. I On ten pokój zostawił nam, mnie i tobie. Duch Święty jest tym ambasadorem pokoju na tej ziemi, kochani. I tylko On, ten mój i twój kruchy pokój, to kruche poczucie stabilności, które być może staramy się tutaj zbudować, oparte na niestabilnych, chwiejnych podstawach, On może to zmienić w pokój niezachwiany, w wewnętrzną harmonię, tak potrzebną w tych trudnych czasach, kochani, które mam wrażenie nieprędko się skończą. Tak prawdę mówiąc, kochani, to przypatrując się temu, co się dzieje i temu, co jest zapowiadane, prognozowane, to czeka nas chyba jeszcze trudniejszy czas. Być może jeszcze trudniejsze doświadczenia i przeżycia. I to będzie, śmiem twierdzić, czas, w którym pokój, prawdziwy pokój, Boży pokój będzie czymś na wagę złota. Ludzie będą go pragnąć, ludzie będą go pożądać, ponieważ władca tego świata, wiedząc, że jego czas jest krótki, że jego czas się kończy, będzie robił wszystko, żeby wprowadzić coraz więcej niepokoju, coraz więcej chaosu, coraz więcej zamieszania, lęku. Przestanie się liczyć bogactwo, przestanie się liczyć prestiż, przestanie się liczyć moda, bo okaże się, że to nie może dać człowiekowi ani zadowolenia, ani spełnienia, ani uciszenia. Wiecie, to nie są moje przewidywania, tego możemy się dowiedzieć z Biblii, z Bożego Słowa, gdzie opisane są pewne znaki czasów ostatecznych. Ewangelia Łukasza, 21 rozdział, werset 26. Czytamy tam: ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się. Zobaczcie, to nie jest postawa nacechowana pokojem. Pokój gdzieś pryśnie, zniknie. Wiecie, w naszym życiu jest tak, że często te rzeczy, które przeżywa ten świat, ludzie, którzy są wokół nas, także mają wpływ na to, jak my się zachowujemy. Chociaż jesteśmy dziećmi Bożymi, chociaż wierzymy Panu Jezusowi, chociaż wierzymy, że On jest Księciem Pokoju, to często nieprzyjacielowi udaje się, wiecie, wywrzeć na nas takie wrażenie, jakby rzeczywiście duch tego świata próbował mieć na nas wpływ. Próbował zgasić w nas ten pokój, to, co daje nam Jezus. Miałem kiedyś taką panią księgową, pracowaliśmy razem. I ona miała, wiecie, takie powiedzenie. Nie za bardzo mi się to powiedzenie podobało, ale ona to często powtarzała i przy różnych sytuacjach, wiecie, takich trudnych, no mieliśmy, jak to w instytucji kultury, różne rzeczy do rozliczenia, różne projekty. Przychodził czas w perspektywie, że ktoś kiedyś to sprawdzi, że będzie to poddane kontroli i ona tak mówi: pozwólmy się nieszczęściu zbliżyć. Wiecie, takie miała powiedzenie. Pozwólmy się nieszczęściu zbliżyć. I to tak z pozoru, wiecie, mogłoby wyglądać, że no okej. Ale to są dwa jakby aspekty tego powiedzenia. Pierwsze to jest taki aspekt, że wiecie, na razie jest okej. Na razie się nie muszę martwić. Na razie jakoś daję radę. Jeszcze nie jest tak źle. Na razie się nie martwmy, nie przejmujmy się. To jest jeden aspekt. Ale drugi aspekt jest taki, on tam jest gdzieś w tle, że jednak to, czego się spodziewamy, może nie dzisiaj jeszcze, może nie jutro, ale to nie jest miłe. To, co nadchodzi, to nie jest miłe. To jest zdefiniowane. To jest może jakiś rodzaj nieszczęścia. Nie wiadomo, co będzie. Dlatego to stwierdzenie mi się nie podobało. Wiecie, nie chciałbym żyć według takiej maksymy. Nie chciałbym, żeby to było moją jakąś myślą, która wiecie, określa moje działanie. Ja znam lepszą maksymę. Pozwól zbliżyć się Jezusowi. Amen? Pozwól zbliżyć się Jezusowi. Pozwól, żeby dotknął twojego życia, twoich problemów. Żeby uporządkował twoje życie. Żeby pokazał ci wyjście z sytuacji bez wyjścia. Bo tylko Jezus zna takie wyjście. Amen? Bo tylko Jezus jest odpowiedzią na problemy moje i twoje. Pozwól zbliżyć się Jezusowi. To jest, kochani, wspaniałe. Zobaczcie, można mieć świadomość tego, co się stanie, a jednocześnie mieć pokój w sercu. Jednocześnie oczekiwać w pokoju, oczekiwać z podniesioną głową, jak to zalecza nam nasz Pan Jezus Chrystus. Pamiętacie Jego słowa? A wy, gdy to się zacznie dziać, podnieście wasze głowy, bo zbliża się odkupienie wasze. Tak będą reagować ci, którzy w swoich sercach posiadają Boży pokój. Oni będą mieli twarze i oczy wzniesione ku górze. Ale wszyscy inni, ci, którzy go nie posiadają, będą omdlewać z trwogi i z bezradności. Kochani, Boży pokój to nie jest to, że nam jest wszystko obojętne, że przyszło jakieś takie znieczulenie na nas, jakiś taki brak zainteresowania. Mnie to nie rusza, ja to wypieram ze swojej świadomości. Nie, to nie na tym polega, kochani. Nie na tym polega Boży pokój. To jest raczej ukojenie, ufność Panu. Oddanie takiej czy innej sytuacji, takiego czy innego problemu, takiego czy innego stresującego problemu w pełnej świadomości tego, co się dzieje. Oddanie tego Panu. Panie, Ty mi dajesz pokój w tej sytuacji. Ty możesz zabrać mój strach. Ty możesz wypełnić szczególnym Twoim pokojem moje serce. To jest pokój, którego tak po ludzku nie da się wytłumaczyć. Fenomen, coś niespotykanego, coś niezrozumiałego dla tych, których życie nie zostało związane z Jezusem. Zobaczmy, co napisał Paweł. To jest drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział, werset 19. Drugi do Tymoteusza, 2:19. Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony, a ma tę pieczęć na sobie. Zna Pan tych, którzy są Jego. I niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Wszystko, dosłownie wszystko wokół mnie może się chwiać. Ale ty, jeżeli jesteśmy skryci w Bogu, to mamy mocny fundament. Niewzruszony fundament. Jak czytaliśmy, fundament z Boży stoi. stoi i jest niewzruszony. My mamy na sobie tę pieczęć przynależności do Jezusa Chrystusa. Pieczęć, która zawiera w sobie Boży pokój. Jeżeli zaufałeś, zaufałaś Jezusowi i otworzyłaś dla Niego swoje serce, to Twoje imię jest zapisane w Księdze Żywota. Amen? Kochani, i Duch Święty będzie Ci to poświadczał. A jeśli tego głosu nie słyszysz, jeżeli jakieś niepokojące myśli pojawiają się w Twoim sercu, to razy Ci nie zwlekaj. Przyjdź do Jezusa dziś. Fragment z objawienia Jana, który potwierdza te słowa, które powiedziałem teraz. 3 rozdział objawienia świętego, według świętego Jana i werset 5. Zwycięzca zostanie przyoblaczony w szaty białe i nie wymarzę imienia jego z księgi żywota. I wyznam imię Jego przed moim Ojcem i przed Jego aniołami. Jeżeli Twój fundament jest ugruntowany na skalę, którą jest Jezus Chrystus, to Twoje imię, które raz tam zostało zapisane w Księdze Żywota, mówi Pan Jezus, nie zostanie wymazane. Czy to nie napełnia, kochanie, naszych serc wdzięcznością? Czy to nie napełnia naszych serc pokojem? Jak dobrze mieć Jezusa w swoim sercu. Halleluja. Jak dobrze jest wypełniać swoje serce, swoje myśli Jego obietnicami i tym kosztownym Bożym Słowem, które ma moc zmieniać rzeczywistość. Chciałbym też, kochani, zwrócić naszą uwagę i przypomnieć, że pokój jest składową owocu Ducha Świętego. Czytamy w liście do Galacjan, to jest 5 rozdział, werset 2. I to jest jedna z tych cech Pana Jezusa, którą możemy przyjąć dzięki mocy Ducha Świętego. Pokój. Pokój mój daję wam, mówi Pan Jezus. A owoc Ducha to sprawiedliwość, pokój, radość w Duchu Świętym. A Psalm 119, 165 werset powiada: pokój pełny mają ci, którzy kochają Twój zakon, na niczym się nie potkną. Wspaniałe słowa. Pokój pełny mają ci, którzy kochają Twój zakon, którzy rozkoszują się Twoim prawem, którzy Twoje prawo, o Panie, mają wypisane na tablicach swoich serc. Umiłowanie Bożego prawa daje człowiekowi poczucie pełnego pokoju. Ja trwam w Bożym Słowie i Boże Słowo trwa we mnie, mieszka we mnie. To jest to, co mówił Pan Jezus, o czym wspominał w Ewangelii Jana w 15 rozdziale. Czyż to nie jest cudowne, kochani? Moglibyśmy to uczucie, takie uczucie pokoju, tego Bożego pokoju porównać do dziecka, które beztrosko śpi, bo wie, że znajduje się w ramionach ojca lub matki. Ono się nie troszczy. Ono się niczym nie martwi, bo wie, że jest w najlepszym, najbezpieczniejszym miejscu. Wie, że mu nic nie grozi. To daje pokój. To daje odprężenie. I kochani, kolejne wspaniałe słowo. List do Filipian, 4 rozdział, 6 i 7 werset. List do Filipian, 4:6-7. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. I teraz to słowo. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Halleluja. Halleluja. Wiecie, czasami my się troszczymy o coś, a nieraz troszczymy się o nic. Bo to, o co się troszczymy, nie przedstawia żadnej wartości. Nie troszcie się o nic, mówi Paweł apostoł. Złóżcie swoje troski na Pana, a On was obdarzy swoim pokojem. I my musimy się uchwycić, kochani, tego słowa, bo Boże Słowo jest prawdą. Ono jest taki amen. Ono działa w moim, działa w twoim życiu. Musimy się go uchwycić jak kotwicy, kochani. A ta kotwica jest zakotwiczona gdzie? W jakimś banku? W jakimś bogatym krewnym, w jakimś moim przyjacielu, który przyjdzie, poklepie mnie po plecach i powie: nic się nie martw, stary, jakoś to będzie. Nie. Ta kotwica jest zakotwiczona w niebie. Ona sięga, jak mówi autor listu do Hebrajczyków, aż poza zasłonę. Kotwica naszej duszy, ona jest pewna i mocna, bo niemożliwą jest rzeczą, żeby Bóg zawiódł nas, dziedziców tej obietnicy. Halleluja. Jego postanowienie jest niewzruszone. Jego słowo jest taki amen. On nas umiłował miłością wieczną. On zrobił wszystko, co mógł dla mnie i dla ciebie. Drodzy, ten świat przypomina Titanika. Jemu się wydaje, że jest niezatapialny. On ufa temu, co sam zbudował. Sam sobie wyznacza cele i uważa, że najważniejsze jest to, żeby jak najwięcej wywalczyć, jak najwięcej uzyskać dla siebie i przy tym wszystkim jeszcze dobrze się bawić. Ale to wszystko to ułuda, to wszystko to pozory. To gonitwa za wiatrem, jak nazywa to Salomon. Bo złowroga głębia oceanu tylko czeka, żeby pochłonąć tych, którym na chwilę pozwala unosić się na swoich falach. I prawda jest taka, że wielu tych, którzy nie usłuchają głosu alarmu, nie usłuchają głosu ostrzeżenia, nigdy nie dobiją do bezpiecznego portu. Nigdy nie dotrą do celu. Zostają rozbitkami. Rozbitkami w dosłownym znaczeniu i rozbitkami w wierze. Ale ten głos alarmu, kochani, głos ostrzeżenia wciąż się rozlega. I co mówi? Wybierz Jezusa. Pozwól zbliżyć się Jezusowi. Pozwól zbliżyć się Jezusowi. Zaufaj Jego słowom, bo On chce być z tobą w twojej łodzi życia. On chce dać ci prawdziwy pokój. Ten pokój przewyższa nasze ludzkie zrozumienie. Ten pokój właśnie dzięki Jezusowi Chrystusowi będzie strzec naszych serc, naszych myśli. Dlatego właśnie nie musimy się o nic troszczyć. To brzmi troszkę śmiesznie. To brzmi nawet trochę naiwnie. Ale Boże Słowo tak mówi. Nie troszczcie się o nic. Nie troszczcie się. To nie jest powiedziane tylko raz, gdzieś tam w Bożym Słowie. Ale takich słów znajdujemy wiele. Kochani, zamysł ciała to śmierć, powiada Paweł w liście do Rzymian. Ale zamysł ducha to życie i pokój. Jeżeli biegasz za tym, do czego pobudza cię twój umysł, twoje ciało, to będziesz miał ciągły niepokój. Ale zamysł ducha to życie, prawdziwe życie i prawdziwy pokój. Pełnia Ducha Świętego w naszym życiu, Jego kierownictwo właśnie ten pokój nam gwarantuje. A Królestwo Boże to jest Królestwo Pokoju. W tym Królestwie panuje, jak już powiedziałem, sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. I to jest, kochani, słowo Pana na ten czas. Dla mnie i dla ciebie. Bóg chce nas obdarzyć swoim pokojem. On chce uciszyć moją i twoją rozkołysaną być może łódź życia i poprowadzić ją do bezpiecznej przystani. Psalmista Dawid w psalmie 62 napisał takie słowa. Psalm 62, wersety od 6 do 9. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, bo w Nim pokładam nadzieję moją. Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, twierdzą moją, przeto się nie zachwieję. W Bogu zbawienie moje i chwała moja, skała mocy mojej, ucieczka moja jest w Bogu. Ufaj Mu, narodzie, w każdym czasie. Wylewajcie przed Nim serca wasze. Bóg jest ucieczką naszą. Sela. Jezus jest najlepszym sternikiem, kochani. I On chce, byśmy Mu zaufali. W tym fragmencie mowa była o zaufaniu. Ufaj Mu, narodzie, w każdym czasie. Ufaj Mu, Kościele, w każdym czasie. On jest księciem pokoju. Czy wierzymy w to? Czy wierzymy Bożemu Słowu teraz, w tym trudnym czasie? Czy może trzymamy się zapewnień, że jeszcze trochę musimy się pomęczyć? Jeszcze przeżyć zimę i może po nowym roku, może na wiosnę, może nowy rząd jakoś sobie z tym kryzysem poradzi, gospodarka się rozkręci, ceny spadną i znów wszystko wróci do normy. Może tym żyjemy, może w tym pokładamy nadzieję. Jak to jest w naszym życiu, kochani? Otwórzmy jeszcze raz Księgę Psalmów. Tam w psalmie 37 znajdujemy takie słowa. Psalm 37 od wersetu 35 do 37. Widziałem okrutnego bezbożnika rozpierającego się jak cedr Libanu, ale przeminął i nie ma go. Szukałem go, ale nie można było go znaleźć. Przeto wzoruj się na niewinnym i popatrz na prawego, bo przyszłość należy do męża pokoju. Halleluja. Drodzy bracia, drogie siostry, może tak właśnie postrzegamy ten ciągnący się już od dłuższego czasu trudny okres naszego życia. Najpierw pandemia, później napięcia, działania wojenne za naszą wschodnią granicą. Teraz jakieś wieści wojenne z Bliskiego Wschodu. Do tego jeszcze kryzys. I może tak mówiąc obrazowo postrzegamy to wszystko jako takiego bezbożnika, który wtargnął w nasze życie, ogranicza naszą wolność, straszy nas chorobami, straszy śmiercią, rozparł się, zadomowił się. Może to pozbawia ciebie chęci do życia, wlewa niepokój w twoje serce. Martwisz się tym, czy nie stracisz pracy, czy spłacisz kredyt, czy zdołasz wychować swoje dzieci. Czy będzie mnie stać gdzieś wyjechać, trochę odetchnąć, odpocząć? Jeżeli tak jest, to spójrz, co mówi werset 36. Ale przeminął. Ale przeminął. Nie ma go. Ten bezbożnik zniknął, bo przyszłość należy do męża pokoju. Ja nie wiem, drodzy, kiedy ten trudny czas się skończy. Myślę, że to nie jest tutaj dla nas teraz najważniejsze. Tu chodzi o Boży pokój, bez względu na to, co się dzieje. Pokój w moim i w twoim sercu, bez względu na okoliczności. Tu chodzi o stan ducha, który pozwoli mi niezachwianie stać przy Chrystusie. Wytrwać do końca, jako zwycięzca. Przyszłość należy do męża pokoju. Boże myśli o mnie i o Tobie. To myśli o pokoju, a nie o niedoli. Zobaczcie, kochani, uświadommy sobie to. Przypominajmy sobie te obietnice. Boże, Bóg cały czas myśli o mnie, cały czas myśli o Tobie. A Jego myśli to są myśli o pokoju. Bóg pragnie zgotować nam przyszłość. Natchnąć nadzieją. Wierzymy w to? Amen? Halleluja. Wiecie, nieraz trzeba zadać albo też usłyszeć jakieś pytanie kilkakrotnie, może 3 razy, żeby tak rzeczywiście sobie uświadomić, o co chodzi. Tak było z Piotrem. Musiał 3 razy usłyszeć to pytanie, aż w końcu do niego dotarło. Wierzę w to, że Duch Święty działa dziś w życiu każdego z nas i On stawia te pytania. Jakie to są pytania? A chociażby takie, czy wiesz, co daje ci życie z Jezusem? Czy może już zapomniałeś? Coś ci spowszedniało? Coś ci umyka? Czy wiesz, co daje ci życie z Jezusem? Czy wiesz, co możesz zyskać, kiedy pozwolisz Mu, żeby się zbliżył do twojego życia? Czy wierzysz w Jego obietnice? Czy pamiętasz, jakie Bóg ma myśli o tobie? Słuchajmy się, kochani, w ten cichy głos Ducha Świętego. To Duch Święty jest tym, który chce podnosić nas. On jest tym, który zachęca. On jest tym, który pokazuje na Jezusa. Nie wiem, czy pamiętacie, kochani, historię Mefiboszeta. Chciałbym na koniec ją przytoczyć. On był synem Jonatana i wnukiem króla Saula. Tak, tego samego króla Saula, który, jak to się mówi, z uporem godnym lepszej sprawy ścigał Dawida, chcąc go zabić. I oto teraz Dawid zasiadł na tronie. Dawid został królem. Pozmieniało się troszkę. Jak myślicie, co sobie wtedy pomyślał Mefiboszet? Jak się poczuł? Może siedział cichutko gdzieś zalękniony? Wygląda na to, że nawet nie miał swojego domu, bo mieszkał kątem u niejakiego Machira. No tak, pomyślał sobie. Mamy problem. Jest powód do niepokoju. Bo oto na tronie zasiadł ktoś, kogo mój dziadek uważał za swojego śmiertelnego wroga. A ja jestem potomkiem Saula. Nie wiem, co ze mną będzie. Więc się zaszył. I wyobrażam sobie, że się modlił o to, żeby tylko nikt się nie dowiedział o jego istnieniu. Nie wiem, czy tak było. Jak powiedziałem, to jest tylko moja wyobraźnia. W każdym razie czuł się na pewno bardzo niezręcznie, nieswojo. Bo nie miał w nikim oparcia. Jego ojciec nie żył, jego dziadek nie żył. On sam był pokrzywdzony przez los, kulawy, niepełnosprawny. I mieszkał, wiecie, w miejscowości o nazwie Lodabar. Prawdopodobnie to było jedno z miast Kanaanu, które zdobył Jozue. Lodabar. Wiecie, to można tłumaczyć na wiele sposobów. Nazwę tego miasta. Może to oznaczać brak pastwiska, brak komunikacji, brak słowa. Może też odnosić się do stanu bez porządku, bez pasterza, bez przywódcy. Tak myślę, że dziś na opisanie tego miejsca użylibyśmy angielskiego określenia in the middle of nowhere. Czyli w samym środku czegoś, co znaczy nigdzie, w środku nicości. Czy nie czujemy się, drodzy, czasem tak jak Mefiboszet? Otaczają nas ludzie, tak, otaczają, to prawda. Ale oni w większości są nam nieprzychylni. Nie mamy z nimi wspólnego języka, bo oni myślą inaczej. Nie należymy do ich świata. I mamy coraz większy problem z tym, żeby w tym świecie się poruszać. Żeby się jakoś komunikować. Czujemy się wręcz tacy nieco okaleczeni, bo ludzie nazywają nas dziwakami może fanatykami. I sytuacja się jeszcze pogarsza, bo coraz bardziej zdajemy sobie sprawę z tego, że to miejsce, w którym nam przyszło żyć, dokładnie odzwierciedla swoją nazwę. lodabar, miejsce bez celu, miejsce bez przyszłości. Wydawać by się mogło, że nie może być gorzej. I co? I rzeczywiście, nie może być gorzej. Może tak się czujesz. Ale wiecie, jak z naszej perspektywy jest tak źle, że nie może być gorzej, to z Bożej może być tylko lepiej. Zobaczmy, co się dzieje. Druga księga Samuela, 9 rozdział, od 1 do 7 wersetu, może przeczytamy ten fragment. Druga księga Samuela, 9 rozdział, od 1 do 7. Pewnego razu, tak zazwyczaj się zaczynają bajki, ale niebawem miało się okazać, że to, co miało nastąpić, było absolutnie realne. Pewnego razu Dawid zapytał, czy pozostał jeszcze ktoś z domu Saula, abym mógł mu wyświadczyć łaskę ze względu na Jonatana. Tak sobie zaczął przypominać Dawid. Przypominać te wojny, które prowadził. Przypominać sobie Saula, który był jego wrogiem, przed którym musiał uciekać. Ale jednak był pomazańcem pańskim. I na niego nie chciał podnieść swojej ręki. Wspominał sobie Jonatana, który stał się jego najbliższym, najwierniejszym sprzymierzeńcem i przyjacielem. Wspominał sobie moment śmierci Saula i Jonatana. I coś nagle poruszyło jego serce. Czytajmy dalej. W domu zaś Saula był pewien sługa imieniem Syba. Tego wezwano do Dawida. Król zaś rzekł do niego, czy ty jesteś Syba? A on odpowiedział, sługą twoim jestem. Król zapytał, czy jest jeszcze jakiś mąż w domu Saula, aby mógł mu wyświadczyć łaskę, łaskę Bożą? A Syba odpowiedział królowi, jest jeszcze syn Jonatana, kulawy na obie nogi. I zapytał go król, gdzie on jest? Syba odpowiedział, mieszka on w domu Machira, syna Amiela w Lodabar. I posłał król Dawid i zabrał go z domu Machira, syna Amiela z Lodabar. A gdy Mefiboszet, syn Jonatana, wnuk Saula, przybył do króla, padł na twarz i oddał mu pokłon. A Dawid rzekł, Mefiboszecie, a ten na to, oto sługa twój. I rzekł do niego Dawid, nie bój się, nie bój się. Halleluja, nie bój się. Gdyż chcę ci wyświadczyć łaskę ze względu na twojego ojca Jonatana. Chcę ci zwrócić całą posiadłość ziemską Saula, twojego dziada. Nie tego dziada, tylko Saula, twojego dziada. W sercu Dawida nie było żadnej traumy. On wybaczył. Chcę ci zwrócić całą posiadłość ziemską Saula, twego dziada. Ty sam zaś będziesz jadał u mojego stołu po wszystkie czasy. Halleluja. Nadszedł dzień, kiedy Mefiboszet z Lodabaru, z miejsca nicości, z miejsca niepokoju, strachu, beznadziejności, został przeniesiony gdzie? Do pałacu królewskiego. Kochani, zwróćmy uwagę, że nie spotkało to być może zacniejszych, czy najzacniejszych, czy może bogatszych obywateli tego miasta. Spotkało to tego, który był pogardzany, odrzucony, uważał sam siebie, jak to wyznał przed królem, za zdechłego psa. On się uniżył. I dlatego we właściwym czasie Bóg go wywyższył. Zapewnił mu przyszłość. Obdarzył pokojem i posadził przy królewskim stole po wszystkie czasy. Piękny happy end, kochani, tej historii. Nie załamujmy się. Nie załamujmy się tym, co nas otacza. Tym, co przeżywamy. Tym, co być może jeszcze przyjdzie nam przeżywać. Ale wręcz przeciwnie. Rozradujmy się w Panu jeszcze bardziej niż dotychczas. Przybliżmy się do Boga i pozwólmy zbliżyć się Jezusowi. I róbmy to każdego dnia, kochani. A On wtedy będzie się zbliżał. On wtedy będzie zmieniał rzeczywistość. Przez Ducha Świętego będzie wlewał w nasze serca pokój, bo On jest tym pocieszycielem i On chce wypełnić mnie i Ciebie, moje i Twoje życie tym niebieskim pokojem. Tego życzę każdemu z nas. Amen.